Jak słyszeliśmy, jak widzieliśmy, koniec roku nastąpił, roku szkolnego. Ale my ciągle jesteśmy w Bożej Szkole. Ciągle mamy się zamiar uczyć do końca naszego życia. Ja chciałbym przy tej okazji nie tylko nauczycielkom szkoły niedzielnej, ale im serdecznie podziękować, ale też i tym, którzy prowadzili naszą młodzież, tym liderom grup domowych, którzy poświęcali cały rok na to, by przygotować materiały do grup domowych i przedstawić je. Chciałbym podziękować również i tym, którzy prowadzili nasze spotkania klubu Bethesdy i też wszystkim innym, którzy przyczyniali się do tego, aby wiedza nasza mogła ciut wzrosnąć. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować. Dzisiaj nie było tych świadectw, a powinny chyba być, osób, które z czerwonym paskiem zdały egzaminy. Bogu dzięki za Facebooka, przynajmniej ja wiem, kto to taki, bo na Facebooku czasem można zobaczyć. Gratuluję Michałowi, tak, gimnazjum skończył z czerwonym paskiem. Siostra Zuzia z takim jakimś kapeluszem, to znaczy, że chyba to jest licencja, czy co to było? Zuziu, powiedz nam, co to było. Tak, czy to magisterka już jest nawet, magisterka nawet. Gratulujemy. Jak też wszystkim innym, którzy zdjęć nie zamieścili na Facebooku, tym, którzy skończyli z czerwonym paskiem i na świadectwie, no a też i tym, którzy gdzieś na innej części ciała zdobyli czerwony pasek, tym również serdecznie gratulujemy. Bracia i siostry, cieszę się, że możemy być razem. To jest taka miła chwila, wiecie, dla pastora, szczególnie kiedy może wszystkich widzieć, kiedy spotykamy się tutaj w niedzielny poranek, szczególnie z tymi, których dawno się nie widzieliśmy. Naprawdę cieszę się, że siostra Danusia dzisiaj jest wśród nas. Wprawdzie mówiła, że nie może siedzieć, więc zachęcam ją, jak nie może siedzieć, to niech chodzi albo stoi, także niech się czuje w tym wolna. Cieszę się, że nasze siostry z Ukrainy dzisiaj dotarły. Nie wszyscy poznaliście nasze siostry z Ukrainy, ze zboru braci baptystów. Mieszkają tutaj jakiś czas w Polsce, obok Kołobrzegu, dokładnie w miejscowości Łopienica, to jest gdzieś koło was, Kowalczykowie, tak? Rozglądacie się, które to są dziewczyny, tak? Powstańcie na moment, dziewczyny z Ukrainy, żebyśmy was mogli zobaczyć, przywitać, tak? Dziękujemy serdecznie. One muszą pokonać dużo trudu, aby tam się dostać tutaj do naszego zboru, szczególnie w niedzielę, ale cieszymy się z każdego tego spotkania. Pamiętajmy też o tym, co powiedział brat Mariusz, też co sugerowała siostra też Elżbieta Wiśniewska. Módlmy się też o nią. A też może nawet i w tym momencie pochylmy nasze głowy i pomódlmy się w tej sprawie. Panie, dziękujemy Ci, że wszelkie ciężary naszego życia możemy złożyć w Twoje ręce. Ty widzisz, z jakimi sercami dzisiaj przybyliśmy na to miejsce, ale prosimy Cię, Panie, też o to, aby jeśli ktokolwiek czuje jakikolwiek ciężar, szczególnie polecam Ci też i siostrę Elżbietę, Panie, to zdejmij go, to Panie też pomóż. To Panie też daje zapomnienie, to daje rozwiązanie dla każdej sytuacji. I dziękujemy Ci, że mamy takiego przyjaciela, który staje obok nas, który nas nigdy nie opuszcza. Prosimy Cię zatem o to, abyś Twoja obecność, Twoja miłość, Twoje miłosierdzie i Twoja łaska mogła nam ciągle towarzyszyć. Amen. Bracia i siostry, w zeszłą niedzielę mówiliśmy o drodze Saula, pierwszego króla izraelskiego. To szczególny król. Nie tylko dlatego, że był pierwszy. Nie tylko dlatego, że tak naród izraelski sobie zażyczył, aby mieć widocznego króla, co nie podobało się ani Samuelowi, ani też Bogu specjalnie się nie podobało, ale powiedział Bóg, dobrze, jeśli tak chcecie, wybiorę wam króla. I wybrał chyba najbardziej skromnego człowieka wtedy na świecie, który wtedy, kiedy został ogłoszony już, czy miał być zamiar ogłoszony królem, gdzieś się schował w taborze i nawet nie chciał wyjść, z powodu swojego zakłopotania, z powodu swojej niepewności, z powodu tego, że czuł się zalękniony. Ale czytaliśmy, że w życiu tego człowieka stało się coś złego. Kiedy już został królem, kiedy powierzono mu tron, kiedy prowadził zwycięskie wojny w imieniu Pana, zaczął rosnąć w siłę, zaczął być pysznym człowiekiem, zaczął być dumnym człowiekiem, zaczął być człowiekiem, który powiada, ja mogę zrobić i poukładać swoje życie po swojemu, nie licząc się nawet z Bogiem. I koniec tego króla, jak mówiliśmy, był tragiczny. Obiecałem też w zeszłym tygodniu, że dzisiaj będziemy mówić o drugim ważnym królu izraelskim. Tym, o którym Biblia bardzo często wspomina, to jest o królu Dawidzie i dzisiaj chciałbym na niego skupić naszą uwagę, dlatego że jest, jak kiedyś mówiłem, mężem zwanym według serca Bożego. Więc jeśli chcemy być mężami według serca Bożego, powinniśmy dzisiaj nastawić nasze uszy, aby posłuchać dlaczego. Dlaczego tak został nazwany? Dlaczego akurat Dawid został wyróżniony? Dlaczego ten mąż Boży może świecić dla każdego z nas przykładem? Pamiętam, że na obozach młodzieżowych, a nawet i do dzisiaj śpiewamy, czy śpiewaliśmy taki refren: gdy Boży Duch napełnia mnie, jak Dawid śpiewać chcę, jak Dawid klaskać chcę, jak Dawid wielbić chcę, jak Dawid pląsać chcę i tak dalej, i tak dalej. Kto zna tą pieśń? Słyszeliście tą pieśń? Piękna pieśń, ładna pieśń, często młodzież ją śpiewa, my rzadziej trochę, ale ładna pieśń. Kiedy jednak patrzymy na życie Dawida, nie zawsze możemy zaobserwować to i niemal zawsze bywały takie okresy, momenty jego życia, które przepełnione były i radością, i pląsaniem, czy też to, co nazywalibyśmy szczęśliwym, bezproblemowym życiem. Słyszałem kiedyś pewnego kaznodziei, który przekonywał, że na każdym nabożeństwie lud Boży powinien tańczyć, pląsać, podskakiwać, krzyczeć, bo to jest najlepsze uwielbienie Pana. I zgadzam się z tym, że czasem być może brakuje nam tej radości okazywanej przed Panem, ale z drugiej strony, czy ta radość powinna być na zawołanie, wytworzona sztucznie, czy mam ją sztucznie wytwarzać, czy raczej chodzi tu o przychodzenie przed Bożym obliczem z sercem takim, jakim mamy, takim, jak ono jest. A ono nie zawsze jest pełne radości. Ono nie zawsze jest pełne pląsania. I kiedy serce pełne jest radości, wtedy się cieszymy i głośno wyrażamy naszą radość. Ale kiedy jej nie ma, czy mamy sztucznie ją wywoływać? Dawid nie zawsze pląsał. Nie zawsze tańczył. Ba, możemy powiedzieć, że często płakał, często żalił się przed swoim Bogiem na swój los. Dawid już w młodości, jako najmłodszy z rodzeństwa, był spychany na margines życia rodzinnego. To do niego należało dość proste, a też niezbyt, mógłbyśmy powiedzieć, prestiżowe zajęcie związane z wypasaniem owiec. Kiedy Bóg powiedział prorokowi Samuelowi, by z domu ojca Dawida Isajego namaścić następcę Saula, Dawida mało nie przeoczono z powodu znaczenia, jakie posiadał w swojej rodzinie. A jako już prawowity król Izraela nie miał wcale łatwego życia. Prowadził bowiem rozliczne wojny z okolicznymi narodami napadającymi na Izraela, jak również musiał zmagać się z problemami rodzinnymi. Dzisiaj my się zmagamy z problemami rodzinnymi i z żonami, i z synami aspirującymi do schedy królewskiej po swoim ojcu. Doprawdy trudno powiedzieć, że Dawid miewał w swoim życiu jedynie radosne dni, pełne śpiewu, tańca i pląsania. Raczej przeciwnie. Życie jego to pasmo udręk, kłopotów, niepewnej sytuacji, a nawet i zagrożenia życiem. Tak było również w okresie, gdy jako już wyznaczony i namaszczony król Izraela musiał uciekać przed gniewem panującego Saulem. Przeczytajmy jedną z historii. Jedną z historii z tego właśnie okresu zapisana jest w pierwszej księdze Samuela, w 24 rozdziale. Chcę czytać wersety od 1 do 13. Wersety są wyświetlone, ale jeśli ktoś chciałby zajrzeć do Biblii, 1 Samuelowa, 24 rozdział, pierwszych 13 wersetów. Czytamy tam takie słowa. A Dawid wyruszył stamtąd i zatrzymał się w niedostępnych miejscach Engedi. Gdy zaś Saul powrócił z pościgu za Filistyńczykami, doniesiono mu: oto Dawid jest na pustyni Engedi. Wziął tedy Saul ze sobą 3000 wojowników wybornych, wybranych z całego Izraela i wyruszył, aby tropić Dawida i jego współwojowników na wschód od skał Kozic i doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej za potrzebą, Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. I rzekli wojownicy Dawida do niego: oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan, wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał tedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego i rzekł do swoich wojowników: broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz mojemu Panu, pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Saul zaś stał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Potem wstał również Dawid i wyszedł z jaskini, wołał za Saulem: Panie mój, królu mój. A gdy Saul obejrzał się poza siebie, Dawid padł twarzą ku ziemi i oddał mu pokłon. I rzekł Dawid do Saula: dlaczego słuchasz słów ludzi mówiących, oto Dawid ma złe zamysły wobec ciebie? Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moją rękę. Mówiono mi, aby cię zabić, lecz ja oszczędziłem cię i postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki na mojego Pana, gdyż jest pomazańcem pańskim. Ojcze mój, zobacz skraj swego płaszcza w mojej ręce, a stąd, że ucinając skraj twego płaszcza i nie zabiłem cię, poznać możesz i stwierdzić, że nie zamyślam nic złego, ni występnego i że nic nie zawiniłem przeciwko tobie, ty zaś czyhasz na moje życie, aby mi je odebrać. Niech Pan rozsądzi między mną, a między tobą i niech ci odpłaci Pan za mnie, lecz ręka moja nie podniesie się na ciebie. Oto wnętrze i serce Dawida. Tak ono wyglądało. Jego zaciekły wróg, król Saul, ściga go jak zdechłego psa, tak przynajmniej Dawid o sobie mówi. Nie daje mu chwili wytchnienia, a ten głodny, spragniony, z garstką wiernych sobie żołnierzy musi ukrywać się w niedostępnych miejscach i jaskiniach. I teraz nadarzyła się okazja, by zakończyć swoją tułaczkę. Teraz wreszcie przyszedł czas sprawiedliwości, aby sprawiedliwości stało się zadość. Teraz nadszedł czas, by mogły się spełnić Boże obietnice objęcia władzy królewskiej po Saulu. I pomyśleć, że nareszcie role się odwróciły, że przyszedł czas odpłaty za zło, jakie Dawid musiał doświadczyć. Saul wyszedł z jaskini, nie wiedząc żadnego zagrożenia, a Dawid, jak powiadamy, miał go już na widelcu. Żołnierze zachęcają go, mówiąc w ten sposób: oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan, wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Ale Dawid postępuje irracjonalnie. Nie tylko oszczędza Saula, ale sześciokrotnie nazywa go pomazańcem Pana. Nazywa go swoim ojcem, nazywa go królem i swoim Panem. Pada przed nim na twarz, oddaje mu pokłon. Być może ja czy ktokolwiek z nas nazwałby Saula jakimś czubkiem, jakimś psychopatą albo jakimś zdemonizowanym człowiekiem. Ale Dawid nie widzi w nim wroga. Widzi w nim pomazańca Pana i to nie on, Dawid, ma wymierzyć mu sprawiedliwość, ale zostawia tę sprawę swojemu Bogu. Bracia i siostry, pomyślmy teraz o naszych wrogach. Ktoś powie: nie mam wrogów. Może masz, może nie masz. Czasem się zdarzają. O ludziach, którzy nas prześladują, nękają, którzy otwarcie występują przeciwko nam. Z jaką sympatią wychodzimy im naprzeciw? To ważne pytanie. Z jaką sympatią wychodzimy im naprzeciw? Ktoś powie: bracie, pastorze, mam darzyć takiego sympatią? Ja ledwo go toleruję, najchętniej to nie miałbym z nim nic wspólnego, czekałbym tylko chwili, kiedy sprawiedliwość wyjdzie jak oliwa na wierzch i kiedy będę mógł poczuć smak słusznej odpłaty za to, co ten człowiek mi uczynił, czy też czyni nadal. Możesz, jeśli chcesz, skupić się całkowicie na swoim Saulu. Ktoś powiedział: możesz mu dorysować rogi na fotografii, możesz rzucać i miotać w niego albo w jego portret kamieniami, czy co wpadnie ci pod ręką, bądź też nawet fekaliami, jak to zrobił ten człowiek w Warszawie z pomnikiem, z tablicą smoleńską, czy czymkolwiek innym. Możesz sporządzić listę wszystkich doznanych krzywd, a nawet nauczyć się jej na pamięć. O tym, jak odebrał ci dzieciństwo, możliwość awansu, jak zburzył twoje małżeństwo, jak zrujnował twoje zdrowie, to twój wybór i twoje życie. Jeśli chcesz, możesz kręcić się wokół Saula, rozpamiętować swój ból i cierpienie. Ale czy wtedy poczujesz się lepiej? Czy wtedy będziesz się czuł lepiej? Jeden z moich ulubionych pisarzy, Max Lucado, napisał tak. Jeśli chcemy, możemy budować więzienie nienawiści. Każda cegła to jedno zranienie. I ten mur rośnie i rośnie. Ale długo żywione urazy skutecznie pozbawiają nas radości życia. Zemsta nie sprawi, że nasze niebo znów będzie błękitne, ani nie przywróci spokoju naszej duszy. Nie, sprawi, że zgorzkniejemy. Sprawi, że osłabną nasze duchowe siły i że będziemy żyć ciągle w sidłach złości, złości, gniewu i nieprzebaczenia. A przebywając zbyt długo w takiej stęchliźnie krzywd, wkrótce przesiągniemy tymi trującymi oparami, które napawają nas takim wstrętem. Być może Saul nigdy nie zniknie z naszego życia, ale życie nasze też nigdy nie zmieni się, jeśli nie pójdziemy drogą Dawida. To ważne. Kto może wytłumaczyć, skąd bierze się gniew Saula? Czasem pytamy się, skąd tyle zła na świecie? Codziennie gazety i media donoszą o bestialstwach, mordach, gwałtach, opisują odrażające cechy. Pewnie z nas wszyscy słyszeli o tym, co stało się przedwczoraj w Tunisie, w Kuwejcie, w Francji. Ile bestialstwa, ile łez wylanych, ile cierpienia ludzkiego z powodu jakichś fanatyków religijnych. Na ziemi wciąż ludzie są podobni do Saula. Na ziemi ciągle są ludzie, o których nie możemy wytłumaczyć, dlaczego tak postępują. Dlaczego ojciec na przykład pastwi się nad własnym dzieckiem? Dlaczego żona poniża swego męża? Dlaczego szef szczuje na siebie nawzajem pracowników? A przecież tak się dzieje. Tych Sauli wciąż na ziemi mamy sporo. Dyktatorzy torturują więźniów, pracownicy uwodzą pracownice, ministrowie wykorzystują swoje stanowiska, księża molestują nieletnich, ci, co mają władzę, podporządkują sobie lub próbują zjednać w nieuczciwy sposób niewinnych i bezbronnych. Wielu Saulów prześladuje współczesnych Dawidów. A jak reaguje Bóg? Jak na to reaguje Bóg? Czy rzuca z nieba bombę na prześladowców? Być może tak chcielibyśmy, aby tak postąpił. Jakkolwiek by nie było już paru z powierzchni star, ziemi faraonów i kilku Herodów, co zrobi z tymi, którzy uwzięli się na ciebie, którzy tobie krzywdę wyrządzają? Ja nie wiem. Być może zrobi to, co zrobił też dla Dawida. Jeśli będziemy przy nim trwać, to pośle ci przyjaciela, tak jak posłał Dawidowi Jonatana. Znamy tą historię, nie będę ją dzisiaj opowiadał. Dawid znalazł przyjaciela w księciu Izraela, w Jonatanie. Ale ty i ja możemy znaleźć najlepszego przyjaciela, króla Izraela, w osobie Jezusa Chrystusa, jeśli tylko tego będziemy pragnąć. W historii, którą czytaliśmy, ludzie Dawida nie mogą uwierzyć w to, co zrobił. Dawid darował Saulowi życie. Miał go już w swoich rękach. Wystarczyło jedno pchnięcie mieczem, a problem byłby na zawsze rozwiązany. Współcierpiący z Dawidem ludzie, jego wojownicy, czują się kompletnie zawiedzeni. Oni sądzą, że Dawid zrobił za mało. On zaś boi się, że posunął się za daleko. Po raz kolejny Dawid daruje życie Saulowi. Po raz kolejny Dawid pokazuje, że skupiony jest na Bogu. Pan nagradza człowieka, powiada. Pan dał mi ciebie w twoje ręce, moje ręce. U Pana jest moje życie. Niechaj On uwalnia mnie od nieszczęścia. Tak mówi Dawid. Pomyślmy o tych, którzy są sprawcami bólu i cierpienia w naszym życiu. Czy okazujemy im szlachetność i wspaniałomyślność naszym przyjaciołom? Oczywiście, że naszym przyjaciołom okazujemy. Ale czy stać nas na podobną postawę wobec tych, którzy zadają nam ból? Czy jesteśmy dobrze nastawieni do tych ludzi, którzy zadają nam ból? Chęć odwetu sprawia, że skupiamy swą uwagę najbardziej na odrażających chwilach naszego życia. Pamiętamy i nie możemy zapomnieć doznane krzywdy. Gniew z powodu niesprawiedliwości, jakiej doświadczyliśmy, rozpalił nasze wnętrze do czerwoności. Ten ogień ciągle płonie i nie mamy ochoty, by go wygasić. A może nawet chcemy, by on ciągle płonął i podsycamy go. Czy jednak wiemy, co Pismo Święte mówi o takiej postawie? Przeczytajmy Księgę Hioba, 5 rozdział, wersety od 2 do 4. Tam mamy takie słowa zapisane. Zaprawdę głupiego zabija jego własny gniew, a prostaka uśmiercia zawiść. Sam widziałem, jak głupi zapuścił korzenie, lecz nagle zbutwiała jego siedziba. Jego dzieci są pozbawione pomocy, zostają zdeptane w sądzie, nie mają obrońcy. I jeszcze jeden cytat z Księgi Kaznodziei Salomona, który powiada: nie bądź w swym duchu poryczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców. Nie bądź porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców. Ktoś inny powiedział to tak. Każdy, kto chce unicestwić wroga, powinien od razu wykopać dwa groby. To tak jak w pewnej komedii. Pewien jegomość, rozmawiając z drugim, miał taki brzydki zwyczaj stukać rozmówcę palcem, wiecie, w klatkę piersiową. I ten zdenerwowany rozmówca pomyślał: ale mu pokażę. Następnym razem wezmę buteleczkę nitrogliceryny i powieszę ją sobie na szyi. I następnym razem niech tylko mnie tknie i gorzko tego pożałuję. Bracia i siostry, oto Bóg kładzie przed nami z nas dwie drogi. Drogę Saula i drogę Dawida. Którą drogą chcemy podążać? Na której drodze jesteśmy? Na której się zatrzymaliśmy? Patrząc na Saula, wydawać by się mogło, że po takim dowodzie miłości Dawida i darowania mu życia w jaskini En-Gedi, Saul zaprzestanie ścigania Dawida, a jego gniew zostanie całkowicie wygaszony. Ale nic z tego. Nic z tego. Człowiek pozbawiony Ducha Bożego nadal będzie brnął w złym. Dalej będzie hodował gniew. Dalej będzie hodował ten gniew, który go całkowicie zwiąże i uśmierci. Kiedyś, pamiętam, brat Zbyszek mówi na temat związania przez gniew, cytując werset z Księgi Hioba. Ja chciałbym, abyśmy ten werset przeczytali w szerszym kontekście. Mowa tu o ludziach spętanych grzechem i spętanych gniewem. To jest Księga Hioba, 36 rozdział, werset od 8 do 14. Hioba 36, od 8 do 14. A gdy są skuci w pęta, skowani więzami nędzy, wtedy wyjawia im sprawy ich i występki, że się zmogły. Otwiera im ucho dla przestrogi i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości. Jeżeli usłuchają i poddadzą się, dokończą dni swoich w szczęściu i lat swoich w rozkoszach. Lecz jeśli nie usłuchają, zginą od śmiertelnego pocisku i umrą, nie wiedząc jak i za co. Ludzie bezbożnego serca hodują gniew. Nie wołają o pomoc, gdy ich wiąż. Toteż ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończąc swe życie wśród nierządników świątyni. Mocne słowa. Ludzie bezbożnego serca wyhodowują gniew i nie wołają o pomoc, gdy ten gniew zaczyna ich wiązać. Gdzie mają szukać pomocy? Do kogo mają wołać? Oczywiście wiemy, że przede wszystkim mają wołać do Pana. To On jest w stanie uciszyć serce, to On w stanie jest rozwiązać każdy problem. A przede wszystkim On w stanie jest rozwiązać te więzy gniewu, które nas oplatują, które nas zaduszają, które powodują, że wkrótce umrzemy. My, nasze dzieci, nasze rodziny. A też wierzę, że wtedy, kiedy czujemy jakikolwiek gniew, który wiąże nasze serce, to przede wszystkim, jak powiedziałem, winniśmy szukać pomocy u Pana, ale też szukać pomocy u innych ludzi. Czasem nam wstyd jest powiedzieć: módlcie się za mnie, bracia i siostry. Mam taki problem. Proście Pana, wspomóżcie mnie, stańcie przy mnie. Czasem nam jest trudno to powiedzieć. Ale przecież ci, którzy nie wołają o pomoc, jakże mają być wysłuchani? Jakże ta pomoc ma do nich przyjść? Oczywiście z Biblii dowiadujemy się, że Saul nie zaprzestał ścigać Dawida. Gniew całkowicie go związał. Gdy przeglądamy następne rozdziały Księgi Samuela, możemy tam przeczytać o następnej wyprawie Saula przeciwko Dawidowi. Czytam z 26 rozdziału 1 Samuelowej, pierwsze dwa wersety. I przyszli Zyfijczycy do Saula, do Gibei z doniesieniem. Dawid ukrywa się na wzgórzu Hakila, na skraju puszczy. Ruszył tedy Saul i pociągnął ku pustyni Zyf, a z nim 3000 wojowników wybranych z Izraela, aby tropić Dawida na pustyni Zyf. Czy możemy sobie to wyobrazić? Saul ściga Dawida po raz któryś z kolei, a z nim 3000 doborowych żołnierzy. Co robi Dawid? Gdy Dawid dowiaduje się, że jest ścigany, następnej nocy wraz z swoim towarzyszem niedoli, Abijaszem, idzie do środka obozu Saula. Ma taką odwagę. Wkradają się do namiotu jego, do Saula, i zostają taki widok. Saul śpi, a obok w ziemi wbita jest włócznia. Piękna okazja, prawda? Saul śpi, a obok wbita jest włócznia. Czy może być bardziej dogodna chwila, by skończyć ten koszmar ciągłego ukrywania się i uciekania? Ile razy można okazywać komuś łaskę? Ileż razy? Czy okazywana wielokrotnie łaska Saulowi, a ten brutalnie przez niego, ta przez niego jest deptana, nie mogłaby się skończyć w tym momencie? Ileż razy mam darować komuś życie? Ile razy przebaczyć? To pytanie często zadajemy sobie w sytuacji, które nas ranią, prawda? Posłuchajmy zatem, jak zareagował Dawid. Pewnie spodziewamy się, że wyjął tą włócznię i przebił Saula. Koniec. Tyle razy, Saulu, miałeś okazję, tyle razy cię prosiłem, tyle razy ty błagałeś o przeprosiny, ale teraz już się skończyło. Teraz nie. Posłuchajmy, co dalej od 8 do 11 wersetu jest zapisane. Wtedy rzekł Abiszaj do Dawida. Dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego już nie potrzeba. Ale Dawid rzekł do Abiszaja. Nie zabijaj go, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? I rzekł jeszcze Dawid. Jako żyje Pan, że tylko On, Pan go ugodzi, albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech Bóg mnie zachowa, aby miał podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego, to też weź włócznię, która jest u jego głowy, i dzbanek z wodą i odejdźmy. Tak po prostu, odejdźmy. Po co tam przyszedł? Po co szedł do obozu Saula w przednocy? Taka okazja. I byśmy powiedzieli, zmarnowana. Odszedł, po prostu odszedł. Zachęcam, abyście w domu przeczytali tą całą historię. Jest niezwykle ciekawa, a nawet i trochę humorystyczna. Zajrzyjcie do niej, bracia i siostry. W każdym bądź razie Saul znowu się później kaja przed Dawidem. W końcu wyznaje to po raz kolejny. Mówi, zgrzeszyłem, wróć więc, synu mój Dawidzie, bo nie skrzywdzę cię już nigdy za to, że ci dzisiaj drogim było moje życie. Oto postąpiłem głupio i bardzo błądziłem. To jakby prorocze słowa, już cię nigdy więcej nie skrzywdzę. Nigdy bowiem potem już nie skrzyżowały się drogi Saula i Dawida, choć Dawid musiał się trzymać od Saula z daleka. Jak wspomniałem w zeszłej niedzieli, życie Saula kończy się tragicznie. Ponieważ Pan Bóg już nie odpowiadał na jego pytania, niebo milczało, było jakby ze szpiżu, jakby z żelaza. A gdy potrzebował rady, Saul udaje się do wróżki. Wkrótce potem ginie na wojnie, a w zasadzie ranny w boju, nie chce dostać się żywcem w ręce wroga i odbiera sobie życie. Czy tak musiało się stać? Bracia i siostry, czy tak musiało się stać? Czy taki musiał być koniec wybrańca Pana? Czy Saul, podobnie jak niegdyś Dawid, nie mógł pokutować i wrócić na drogę życia? Czy nie mógł skorzystać z Bożej łaski okazywanej każdemu człowiekowi? Bóg był w stanie, jak wierzę, zmienić życie Saula. Zrobił to przecież z innym Saulem opisanym w Nowym Testamencie, który został całkowicie przemieniony przez Boga wtedy, gdy jeszcze dyszał groźbą i chęcią mordu. Pamiętamy tą sytuację. Z mordercy Bóg uczynił swoje kosztowne naczynie. Jedynie łaska Boża może to uczynić, jeśli pozwolimy Bogu, aby to On kierował naszym życiem. I Dawid właśnie tak uczynił. Zdał się na Boga. Dawid powierzył sprawę Bogu i nie chciał sam wymierzać sprawiedliwości. Dawid uznał, że przebaczenie jest właściwą drogą, po której chciał chodzić i z której nigdy nie chciał zejść. A z drugiej strony Dawid jest najlepszym przykładem, bracia i siostry, i obrazem, i potwierdzeniem tej prawdy, o której my jako ludzie wierzący często zapominamy. Mianowicie, że i nasi wrogowie mają nadal miejsce w planach Boga i właśnie powinniśmy pozostawić ich w rękach Boga. Nasi wrogowie też mają plan w rękach Boga. I czasem są nam posyłani, czasem są stawiani obok nas. My ich nie lubimy, my chcielibyśmy ich odsunąć. My chcielibyśmy ich zniszczyć, my chcielibyśmy, aby ich nie było w ogóle. Ale w Bożych planach czasem jest postawić koło nas człowieka, który nam doskwiera, człowieka, który nas szlifuje, człowieka, który nas trze, człowieka, który kształtuje nasze wnętrze. Nikt tak nie robi lepiej jak wróg naszej duszy. Nikt tak lepiej nie obrabia człowieka, jak człowiek, który jest nam przeciwnym. Dawid był jednak świadomy, że w ostatecznym rozrachunku winien okazywać łaskę i miłosierdzie, nawet swoim wrogom. Gdyż w swoim życiu sam doświadczył łaski Pana. Doświadczył Jego miłosierdzia, doświadczył Jego przebaczenia. Tak jak Bóg jemu przebaczył, tak i też on chciał wybaczać swoim wrogom. Dlatego też Bóg w swoim słowie i nas wzywa do podobnych zachowań. Bracie, siostro, podziel się łaską, która została ci dana, jeśli została ci dana. Jeśli masz łaskę Bożą, jesteś świadom tego, że dosięgnęła cię łaska Boża, podziel się z tą łaską Bożą z innymi. Sam skorzystałeś z niej, więc nie zatrzymuj jej tylko dla siebie. Skoro siedzimy wszyscy wspólnie przy stole łaski, to czyż nie możemy podzielić się z innymi choćby okruchami tejże łaski, które spadają z stołu Pańskiego? Gertrude Lafort powiedziała kiedyś tak. W przebaczeniu czegoś niewybaczalnego człowiek jest najbliższy boskiej miłości. Przeczytam to jeszcze raz. W przebaczeniu czegoś niewybaczalnego człowiek jest najbliższy boskiej miłości. Bardzo podoba mi się to zdanie. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie o piękne sentencje czy też hasła chodzi. Chodzi raczej o praktykę codziennego życia. By faktycznie być najbliżej ideału miłości Bożej, do każdego człowieka, nawet do naszego wroga. Przebaczenie nie oznacza, że zgadzam się z drugą osobą i że przyjmuję jej punkt widzenia. Nie oznacza też odbudowy zaufania, o tym musimy pamiętać. Ale przebaczenie to jest decyzja o niechowaniu urazu, niechowaniu i hodowaniu gniewu w swoim sercu, bo on nas wiąże i wkrótce udusi. Przebaczenie to decyzja o niechowaniu urazy. Kiedyś już mówiłem o tym, że pierwszy, który prosi o przebaczenie, jest najodważniejszym. Pierwszy, który przebacza, jest najsilniejszym. Pierwszy, który o wszystkim zapomni, jest najszczęśliwszym człowiekiem. Droga Dawida to droga pokory, współczucia i przebaczenia. Pokora posiada przeogromną moc. Naprawdę pokora posiada wielką moc. Doświadczamy tego, że przeprosiny potrafią załagodzić niejeden spór. Skrucha jest w stanie rozładować gniew. Prawdą jest, że gałązka oliwna zadziała więcej niż wojenny topór. Człowiek pyszny wkrótce upada, zaś pokorny doznaje czci i wywyższenia. Człowiek współczujący sam doznaje pomocy i pokrzepienia. Ten zaś, który potrafi przebaczyć, doznaje też i przebaczenia. Pan Jezus Chrystus powiedział tak. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam i Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam waszych przewinień. Proste? Jasne? Bardzo proste. Dlaczego nam tak trudno przebaczyć? Dlaczego tak trudno jest pozbyć się gniewu w swoim życiu? Skoro czasem doświadczamy o wiele potężniejszej łaski Pana, która spływa na nasze życie, a przecież Bóg chce tą łaskę okazywać każdemu człowiekowi. I Saul, i Dawid, obydwaj zostali przez Boga wybrani. Obydwaj zostali wybrani po to, by królować w Izraelu. Obydwaj doświadczyli wywyższenia Pana. Obydwaj okazali się dobrymi wojownikami. Jednak drogich tylko co? Rozeszły się i nie tylko się rozeszły, ale prowadziły ich w zupełnie dwóch różnych, odmiennych kierunkach. Saul stracił łaskę Pana i skończył tragiczną śmiercią. Dawid zaś pozostał najsławniejszym królem Izraela. Nie było ani przedtem, ani potem króla, który był bardziej sławny niż Dawid. To właśnie z jego rodu, wiele lat później, Bóg wywiódł Jezusa Chrystusa. Pismo Święte, jak kiedyś powiedziałem, poświęca Dawidowi 66 rozdziałów. To dużo. W Nowym Testamencie jego imię wspomniane jest 59 razy. Ale najważniejsze, że imię Dawida zostało wpisane do Księgi Żywota. I dlatego też apel, starajmy się naśladować Dawida. W jego drodze za Panem. Niech i nasze imiona również będą wpisane w tej Księdze Bożej, Księdze Życia, bo to jest najważniejsza historia. Stanie się tak, jeśli pójdziemy drogą Saula? Pomimo wybrania, pomimo sukcesu w naszym życiu, pomimo początkowych lat szczęśliwości bycia z Panem, nie osiągniemy takiego celu. Nasza droga to droga Dawida. Wcale nie łatwa. Wcale nie w pląsaniach, wcale nie w tańcu, wcale nie w radości. Często w uniesieniu, uciekaniu, często w doświadczaniu wielu krzywd, niesprawiedliwości, jakie spotyka na tej ziemi. Ale chwała Pańska czeka na tych, którzy taką drogą idą. Niech nam Pan pomoże. Amen.